Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, to jest Wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak, a moim waszym gościem jest dzisiaj po raz pierwszy Magdalena Keller z Gazety Wyborczej, a dokładnie dziennikarka Wysokich Obcasów. Witaj, Magdo.
Dzień dobry.
Magdo, chciałbym z tobą porozmawiać na temat niezwykle poważny, na temat ochrony płodu w naszym kraju, bo to jest temat, który się ciągnie od jakiegoś czasu, on jest rozgrywany politycznie. Żyjemy tymi ustawami, tymi skrzydlatymi formułami dotyczącymi ochrony życia poczętego. Natomiast, tak jak napisała twoja koleżanka Aleksandra Sobczak, tak naprawdę mamy do czynienia z takim uświęconym płodem, który jest emblematem jakiejś wojny religijnej w Polsce. Co jakiś czas temat odżywa, tak? Mamy bardzo drakońskie prawo, jeśli chodzi o tak zwaną ochronę płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. To są trzy przypadki, które znamy. To jest zagrożona ciąża, badania prenatalne wskazujące na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu i ta przesłanka została wyeliminowana przez Trybunał Julii Przyłębskiej dwa lata temu i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że płód pochodzi z przestępstwa. Natomiast napisałaś ostatnio taki poruszający bardzo dla mnie tekst, w którym piszesz, że sama mogłaś doświadczyć już 12 lat temu, kiedy rodziłaś, że to też nie do końca jest problem z tym prawem, ale też z ludźmi, którzy stosują te prawa, w tym przypadku lekarzami. Będziemy jeszcze o tym mówić. Powiedz kilka słów o tym.
No tak, rodziłam 12 lat temu, rodziłam, od razu to powiem, bo to ma według mnie jednak duże znaczenie. Rodziłam w szpitalu, któremu patronuje Święta Rodzina. To też jest swoją drogą ciekawe.
Święta Rodzina to dziwna jest w ogóle rodzina.
To dziwna rodzina, natomiast w ogóle dziwne jest to, że w Polsce tyle szpitali ma za patronów świętych. Świętych, księży. Przyznasz, że jest to dziwne, tak? Gdyby to był naukowiec, naukowczyni, biolog, biolożka, okej.
Ja się śmieję z tej świętej rodziny, bo tak sobie myślę, święty Józef, taki wycofany trochę eunuch.
Niepokalane poczęcie.
A Maryja właśnie dość ciekawa sytuacja. Zapłodniona, nie wiem, przez Ducha Świętego, no i Jezus. Ale rzeczywiście jest to dziwne.
Z nauką to nie ma nic wspólnego. Tak, no i rodziłam, cała ciąża była wzorcowa. Nie było żadnych problemów, wszystkie badania wychodziły idealnie. Ja byłam bardzo zdeterminowana, żeby urodzić drogami natury. Tak sobie obiecałam sobie, że dam radę, podołam, urodzę. No i z takim zamiarem poszłam do szpitala. Natomiast nigdy kobieta nie jest w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy w trakcie porodu, no bo to jest po prostu natura i wiele rzeczy może się zdarzyć. W moim przypadku, to fachowo się to nazywa, nie było postępu porodu, czyli ja miałam ogromne bóle, dziecko było ustawione w kanale rodnym tak, żeby urodzić się naturalnie, natomiast nie było rozwarcia. W związku z czym fizycznie było to po prostu niemożliwe, żeby to dziecko się urodziło, chyba że mnie tam rozerwało na strzępy. Co gorsza, w pewnym momencie lekarze podjęli decyzję o przebiciu pęcherza płodowego. Został on przebity, może i nawet nieco gorsza, tylko dobrze, że tak się stało, bo okazało się, że te wody płodowe były zielone. I teraz tak, zielone wody płodowe mogą, ale nie muszą oznaczać coś złego. Niestety w większości przypadków oznaczają. Może dojść do niedotlenienia dziecka, może też dojść do poważnego zagrożenia życia i zdrowia matki, ponieważ zielone wody płodowe to jest po prostu... To jest oznaka tego, że dziecko oddało smułkę, czyli mówiąc prosto, pierwszą kubkę. Tak. W związku z czym są to bakterie. Te bakterie się rozchodzą się
dochodzi do infekcji.
Po ciele. Dochodzi po prostu do infekcji. I ja taką infekcję miałam. W końcowym momencie, ponieważ ja 8 godzin od przebicia pęcherza płodowego w wielkich bólach leżałam na łóżku, w końcowym etapie doszło do 40 stopni gorączki u mnie. Ja nawet nie wiem, czy robiono mi jakiekolwiek badania, ponieważ byłam tak wycieńczona, że w pewnym momencie zasnęłam. Proszę sobie wyobrazić, jak kobieta jest wycieńczona, że mając bóle w zasadzie parte od 8 godzin, przy 40 stopniach po prostu zasypia, tak? Zasnęłam z wycieńczenia. Więc tutaj ja nawet nie wiem, czy mi robiono jakieś badania, czy sprawdzono mi CRP, czy w jaki sposób monitorowano. Natomiast wiem, że cały czas monitorowano płód. To było dla nich najważniejsze, monitorowano płód i ja wciąż słyszałam, że KTG jest w porządku, na pewno nie ma niedotlenienia, wszystko jest w porządku. Pani poczeka, pani musi urodzić naturalnie. Ja później zasnęłam i z tego, co się później dowiedziałam, wiem, że mąż też gdzieś tam interweniował i po tych 8 godzinach w końcu tą cesarkę mi zrobiono i naprawdę było to w ostatniej chwili, ponieważ post factum dowiedziałam się też, że moje dziecko dostało po urodzeniu ogromny koktajl leków. No więc tych leków nie podano bez przyczyny. Tam musiało się coś wydarzyć.
No tak, piszesz, że o zabijaniu kobiet, bo lekarze boją się ratować kobietę, gdy zagrożone jest jej życie. Ważniejszy jest święty płód. Zabija się, bo wygrywa strach przed prokuraturą i przed sądem. To jest zupełnie nowa jakość w wypowiedziach na temat problemu, tak? Bo dotychczas winiliśmy za wszystko prawo, tak? Mówiliśmy, że jest PiS, że jest to wielkie dziedzictwo tej obsesji Jana Pawła II, który słyszał płacz zarodków, nie słyszał płacz dzieci molestowanych po plebaniach i po kościołach. A tutaj jest już oskarżenie pod adresem lekarzy i mamy taką sytuację, że ci lekarze reagują. Myślę oczywiście tutaj o sytuacji na kanwie, która miała miejsce na Podhalu, tak? W Nowym Targu.
Nowym Targu.
Powiedz, rzeczywiście uważasz, że to jest już czas, żeby po prostu jasno lekarze troszeczkę postawić w stan oskarżenia o to, co się dzieje?
Ja myślę, że ten czas był o wiele wcześniej. Tylko chyba gdzieś tam pokutuje w nas takie przeświadczenie, że no, lekarzy nie wolno dotykać. Przez wiele lat mówiło się, że lekarze są między młotem a kowadłem. Czyli, że oni są też w tej grupie pokrzywdzonych. Że to prawo jest coraz ostrzejsze, że też należy ich zrozumieć, że oni robią wszystko, ale niewiele mogą. Tylko to jest nie do końca prawda. Przede wszystkim dlatego, że lekarze chyba, no niestety powiem to głośno, bardziej dbają o siebie niż jednak, tak jak powiedziałam, o pacjentkę, bo wystarczy wczytać się w te przepisy, nawet w te drakońskie przepisy, które mamy w tej chwili. I tam wyraźnie jest napisane, że jeżeli zagrożone jest życie i zdrowie kobiety, nawet nie tylko życie, ale też zdrowie kobiety, to tak naprawdę powinno się jej ratować. Nie było też żadnego przypadku, żeby lekarz poszedł do więzienia, dlatego że ratował życie kobiety w szpitalu położniczym. I zadziwia mnie to, że mimo tego w dalszym ciągu oni interpretują te przepisy bardziej chroniąc siebie niż chroniąc życie kobiet.
Ja się zastanawiam, czy to nie jest takie lenistwo, bo prowadzę wiele spraw jako adwokat, jeśli chodzi o kwestię związaną, no w cudzysłowie mówiąc, o nieprawidłowym przebiegu ciąży. Tak naprawdę chodzi o nieumyślne zazwyczaj spowodowanie śmierci albo nieudzielenie pomocy. I trochę mi się przypomina sytuacja, wiesz co, z sędziami, tak? Że sędziowie sami przysłużyli się do tego, że PiS na nich mógł psioczyć i zyskać dużo głosów. Podobnie z lekarzami. Tak? Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni, że sędziów się nie tyka, lekarzy się po prostu nie tyka.
Ale sędziowie potrafili się sprzeciwić.
Tak,
prawda?
Tak. I właśnie mówię, że trochę tu jest inna sytuacja, bo o ile sędziowie po prostu zachowali się jako taki ostatni bastion praworządności, potrafią się zachować godnie, chociaż rzeczywiście są ścigani, oskarżani karnie, stworzono specjalne jakieś absurdalne...
Tak, popatrz, o wiele większe są konsekwencje w stosunku do nich wyciągnięte, prawda?
Właśnie o tym mówię. Systemy, które mają służyć ich represji, możemy tutaj wymienić wielu sędzi, sędziego Gonciorka, sędziego Tuleje, no wielu sędziów, tak? No to by nie starczyło, to jest temat na osobną dyskusję. To w przypadku szpitali sytuacja jest inna, bo oprócz tego wszystkiego jeszcze mamy do czynienia z ochroną sumienia, tak? Z tą klauzulą sumienia. Są postulaty, żeby ujawnić te osoby, które tak naprawdę te klauzule podpisują. Pacjent ma prawo wiedzieć, kto się nim zajmuje. A ja przeczytałem niedawno, portal jest taki wiara.pl, on należy do Gościa Niedzielnego, że część polskich szpitali, które noszą imię papieża Polaka, miała na polecenie kurii podpisać przynajmniej w pierwszych latach XXI wieku zobowiązania dotyczące niewykonywania aborcji na swoim terenie. Pod takim warunkiem kuria wyrażała zgodę na nadanie szpitalowi imienia Jana Pawła II.
I dokładnie to wydarzyło się w Nowym Targu.
No
tam
właśnie.
Od początku był przykaz, że ponieważ jest Jana Pawła II, my w tym szpitalu procedur aborcyjnych nie przeprowadzamy. Mhm. I wszyscy o tym wiedzieli. To nie
ale
jest...
są właśnie legalne procedury i w tym akurat przypadku, z tego co wiemy, przypomnimy, tak, żeby wprowadzić naszych widzów i słuchaczy w temat. matka, która umarła, to nie było tak, że była wada płodu, tylko była sytuacja, której zagrażała jej życie.
Jej życie. No czyli właśnie. Dokładnie ten przypadek, ten paragraf, o którym ja powiedziałam, który tak naprawdę zezwala na przeprowadzenie takich procedur, a z jakiegoś powodu, no i teraz pytanie, z jakiego, Artur? Bo jeżeli jest przepis, który na to pozwala, a oni tego nie robią, to odpowiedzmy sobie na to pytanie i myślę, że odpowiedź szybko znajdziemy, dlaczego tego nie robią. Dlatego, że nie pozwalają im sumienia. Albo nie pozwala im kierownictwo szpitala, w którym pracują. Bo innej przyczyny nie widzę i niestety coraz bardziej skłaniam się ku temu, że w większości przypadków dotyczy to jednak klauzuli sumienia. Ty wspomniałeś o tym, że ujawnimy nazwiska lekarzy. Sporo tych lekarzy przyznaje się do tego, że podpisało klauzulę sumienia. Nie ma problemu z tym, żeby się z tym chwalić, bo to jest jakieś oręże, którymi nawet, wiesz, wychodzą na wojnę, tak, z tymi osobami, które są za legalną aborcją. Natomiast problem jest taki, że nawet jeżeli trafisz do takiego lekarza, to masz małe pole do tego, żeby zmienić ten gabinet. Przecież są miejsca, w których, tak jak właśnie na Podhalu, gdzie tak naprawdę nie masz się gdzie udać, bo tam większość lekarzy podziela te poglądy. Więc co z tego, że ten lekarz ci powie, że to jest wbrew jego sumieniu, kiedy tak naprawdę nie masz gabinetu, do którego możesz pójść i znaleźć lekarza, który powie, okej, dla mnie to jest w porządku. I to jest problem tak naprawdę, a nie to, że oni gdzieś to tam kryją i chowają się z tą klauzulą. Nie, oni się w ogóle z nią nie chowają, wiesz?
To, co mnie przeraża i to też chyba odróżnia to środowisko bardzo mocno od środowiska sędziów, to jest reakcja Naczelnej Rady Lekarskiej na...
I Polskiego Stowarzyszenia Ginekologicznego.
Tak, na oskarżenie jednej z posłanek, która no, powiedziała wprost, że koniec chowania się za Trybunałem Konstytucyjnym. Czytałaś to oświadczenie?
Czytałam to oświadczenie, jest kurczę.
Oni są obrażeni.
Jakby powiedziało moje dziecko to, co 12 lat temu szczęśliwie udało się jej przeżyć, powiedziałaby, że strzelili ogromnego focha. I to jest przerażające. Oczywiście oni tam szafują wielkimi słowami, mówią o kobietach per partnerki. Czyli usiłują nas przekonać, że jesteśmy na równej pozycji, ale my nie możemy być na równej pozycji w momencie, kiedy to oni decydują o naszym zdrowiu i życiu. To nie jest równa pozycja, nigdy nie będzie. Tak naprawdę to jest kolejny przykład sytuacji, kiedy mężczyźni nam, kobietom, z góry tłumaczą, jak powinno być, ponieważ oni wiedzą lepiej, a my powinniśmy siedzieć cicho, grzecznie i najlepiej w ogóle nie komentować ich decyzji. Znaczy to w skrócie to oświadczenie dokładnie tak wygląda, dlatego że my tam słyszymy, że nam nie wolno, że nie powinnyśmy, że to psuje atmosferę, to pogorszy sytuację. Czyli cała ta retoryka skierowana jest w naszą stronę. Oni są niewinni, tak?
Oni tylko, mają... że kobiety umierają.
Tylko, tak? Że kobiety umierają. I przerażające jest to, że lekarze w ten sposób komentują tę sytuację. Co gorsza, tam też w tym, już nie pamiętam, czy w tym drugim, ale wydaje mi się, że w tym od Polskiego Stowarzyszenia Ginekologów pojawia się też sformułowanie, że przecież nie wolno wydawać za wcześnie wyroków, domniemanie niewinności, że przecież przyjdzie, będzie specjalna komisja, która to sprawdzi. No tylko skąd pochodzi ta komisja?
No tak, mamy już taką jedną komisję,
która... Skąd rekrutujemy ludzi, którzy sprawdzają i weryfikują te informacje? Ja jeszcze nawiążę, słuchaj, do mojej sytuacji, bo myślę, że to jest w tym kontekście bardzo ważne. Kiedy moja córka się urodziła, dostała 10 punktów. Po tej całym traumatycznym porodzie, po tych zielonych płodach, po tym koktajlu antybiotykowym i tak dalej. I teraz ja chodziłam po lekarzach, neonatologach, weryfikując tak naprawdę i też no, gdzieś tam intuicyjnie czując, że warto sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Każdy lekarz, do którego poszłam, oczywiście mówił mi to off the record, bo nikt mi tego nie napisze, nie poda w dokumencie, że to jest niemożliwe, żeby moje dziecko dostało 10 punktów.
No tak, taka zabezpieczanie
się. To jest zabezpieczanie się nieustanne, tylko tego nie zweryfikujesz jako pacjentka.
Tak, ale dochodzi naprawdę do rzeczy zupełnie kuriozalnych. Ja się czasami łapię za głowę, bo to jest niby XXI wiek i trafiłem na sprawę, którą ujawniła Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa. Sprawa dotyczyła 26-letniej kobiety, która w grudniu 2021 roku była pacjentką Szpitala Uniwersyteckiego Klinicznego w Białymstoku, gdzie odmówiono przeprowadzenia aborcji. I z tego raportu opublikowanego przez tą fundację wynika, że posiadała pełną dokumentację diagnozy bezczaszkowia płodu oraz dwa zaświadczenia lekarskie poświadczające, że kontynuacja ciąży stanowi zagrożenie dla jej własnego zdrowia psychicznego. Mimo to władze szpitala odmówiły przeprowadzenia zabiegu. Ja rozumiem, że Trybunał pani Julii Przyłębskiej uznał, że no bezciążkowy płód nie jest przesłanką do tego, żeby zakończyć ciążę. Ale no, takie sytuacje po prostu mają miejsce. Jan Kochanowski, to jest taki znany działacz pro-life, stwierdził, że rok wcześniej stanowisko szpitala byłoby jednoznaczne, jednak rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego znacząco zawęziło możliwość legalnego przerywania ciąży, nie wskazało, jak pisze dyrektor, jednoznacznej interpretacji w sprawie prawnie dozwolonych warunków terminacji ciąży. W związku z powyższym lekarze obawiają się nie tylko utraty prawa wykonywania zawodu, ale również odpowiedzialności karnej. Ale rzeczywiście jest tak, jak mówisz, bo ja nie słyszałem o tym, żeby jakiś lekarz stracił
prawo
do wykonywania
zawodu. Który z lekarzy siedzi w więzieniu?
Nie ma takich przypadków.
Poza tym, jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj mówisz o 2021 roku i o tym, że to już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale przypomnijmy sobie rok 2008, kiedy ta przesłanka, o której wspomniałeś na początku,
istniała.
Czyli pochodzi z gwałtu, z czynu zabronionego, była, tak? To stało jako paragraf. I w tym momencie, w 2008 roku, 14-letnia dziewczynka podróżowała ze szpitala do szpitala i ciąża była wynikiem gwałtu. Z tego, co pamiętam, wydaje mi się, że tam w ogóle był chyba czyn kazirodczy.
Tak, tak.
I tej ciąży żaden szpital nie chciał usunąć. No więc z czego pali się wtedy ci lekarze?
No właśnie.
Bo na pewno nie prawa, znaczy, bo prawo im na to zezwalało.
No ale co by to oznaczało, że środowisko Naczelnej Rady Lekarskiej to są ludzie sklerykalizowani, ludzie, którzy po prostu, no nie wiem, kończą studia ścisłe, a nie wiem, słuchają bardziej niż rozumą, nie wiem, Karola Wojtyły?
Chciałabym wierzyć, że jest inaczej, ale statystyki trochę tą twoją tezę potwierdzają. Znaczy, ja też nie chcę wszystkich lekarzy.
Nie, ale ja.
Natomiast.
To jest jakaś jednak organ. Jest to organ, który zarządza. Środowiskiem.
Tak. Nie? Z jakiegoś powodu kolejne przypadki się zdarzają i z jakiegoś powodu nic tak naprawdę się nie dzieje. Co więcej, tak jak wspomnieliśmy na początku, te szpitale noszą święte imiona, te szpitale mają oficjalne zakazy przeprowadzania procedur. Naczelna Izba Lekarska też nic z tym nie robi, tak? Jeżeli szpital ma przez 20 lat wprowadzony zakaz wykonywania aborcji, to dlaczego nikt z Naczelnej Izby Lekarskiej nie zaprotestował? Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie,
znaczy,
Artur.
W ogóle, jak ja czytałem, w jakichś radach tych szpitali często jest więcej księży niż ludzi z wykształceniem medycznym.
Tak jest właśnie w Nowym Targu. To jest szpital, w którym są relikwie Jana Pawła II.
Tak.
I to jest szpital, który faktycznie w Radzie zasiada więcej osób duchownych niż lekarzy.
Patronką jakichś szpitali jest też Wanda Pułtaska, osoba, która twierdziła, że no nie wiem, nie wolno chodzić w spodniach, bo to...
Kobieta ma cierpieć.
Że kobieta ma cierpieć. To jest jakieś takie absolutne kuriozum. I zastanawiam się też nad tym... O co chodzi? Dlatego, że ostatnio rozmawiałem z kimś na temat największych jakichś protestów, które miały miejsce w ostatnich 30 latach i to jest strajk kobiet, tak? Który no, wyprowadził na ulicę miliony nie tylko kobiet, ale również mężczyzn. I jest pytanie, czy nikt tego nie widzi, że ludzie absolutnie się odcinają od tego typu postaw. No bo przecież no, tak to powinno działać, tak? Że jeżeli ludzie coś odrzucają, to...
Tak to powinno działać, bo nawet ja w tej chwili nie pamiętam dokładnych liczb, więc ich nie przytoczę, ale nawet jak były badania robione, sondaże, to w zasadzie we wszystkich tych sondażowniach jednoznacznie wychodzi, że przewaga społeczeństwa jest za tym, żeby ta aborcja była możliwa, chociażby przy tych przesłankach, o których mówiliśmy na samym początku, bo nawet jeżeli ktoś no jest przeciw, chociaż to jest kuriozalne też stwierdzenie, tak, aborcji na życzenie.
Tak.
Ja bardzo nie lubię tego sformułowania, ale powiedzmy, że już zostaniemy przy nim, więc nawet ludzie, którzy są przeciwko temu, to widzą sens tego, że ta aborcja powinna być dostępna w momentach, kiedy zagrożone jest życie albo zdrowie, albo kiedy płód wiadomo, że i tak tego porodu nie przeżyje. I to jest dla mnie zadziwiające, że oni tego społeczeństwa nie słuchają. No ale słuchaj, no widocznie ta część, która jest przeciwko, jest dla nich tak ważna, że nie potrafią tego porzucić, bo wiedzą, że to jest ten elektorat, który oni muszą pielęgnować, o który muszą dbać. To jest dla mnie jedyne wytłumaczenie, jakie w tej chwili mam. Co więcej, niestety, jak sobie przejrzysz głosowania posłanek i posłów, głównie posłów, no to zobacz, że nawet po stronie koalicji, po stronie Platformy Obywatelskiej jest wiele posłów, którzy głosują tak jak PiS. Jeżeli dochodzi do decydowania w tak zwanych kwestiach sumienia, tak? Czyli też aborcji. Więc to nie jest tak, że to tylko PiS.
Znaczy ja mam w ogóle takie wrażenie, taką intuicję, może się mylę, bo myślę sobie, że te wybory, które będą miały miejsce po wakacjach, jeżeli się w ogóle odbędą.
Jeżeli się odbędą, a nawet jeżeli się odbędą, to wiesz,
będą
to
wolne rzeczywiście,
potem.
Tak. No mają takie znaczenie też, że no powinno przynajmniej dojść do jakiegoś takiego przełamania pewnego mentalnego, no bo my mamy niestety poprawność polityczną, taką bardzo anachroniczną, wyznaczoną przez polityków, tak jak przed chwilą mówiłeś, ale też przez pewne redakcje, które się wydają liberalne, a są bardzo konserwatywne. I rzeczywiście liczymy na to, że to się zmieni. Mówiliśmy o tym, że nie słyszeliśmy o sytuacji, żeby jakiś lekarz ponosił odpowiedzialność karną albo stracił zawód za to, że no, ratował kobietę kosztem płodu, ale też nie słyszeliśmy o sytuacji takiej, żeby polskie organy ścigania dobrały się do lekarza, tak, który jak w tym przypadku no, nie stosował się do obowiązku, bo jednak nawet ta ustawa, która tak bardzo wybrakowała prawo do przerywania ciąży, takie możliwości stwarza, prawda?
No to jest, wiesz, ja teraz zabrzmię trochę jak wielbicielka teorii spiskowych, ale niestety wydaje mi się, że jestem ziarko prawdy. To jest to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli to, że moja córka dostała 10 punktów. Niestety i są to też głosy, które słyszę od byłych pracowników szpitali położniczych, głównie od położnych i pielęgniarek, że te dokumentacje bywają fałszowane.
No tak, no to...
Więc tutaj tak naprawdę...
No tak, ja wiem jak to...
Można wyczyścić, można to wyczyścić i no nie dojdzie do skazania, to znaczy lekarz tak lekarza
dobrą,
broni,
tak? Tak na dobrą sprawę nie wyodrębniono, ja przynajmniej o tym nie słyszałem, tak? Takiej jak gdyby grupy biegłych, tak? Która by była jakby absolutnie niezależna.
Neutralna.
Neutralna, takie próby trwają. Ja sobie sięgnąłem i dość przypadkowo przygotowując się do naszej rozmowy, zajrzałem sobie do regulacji prawa rzymskiego. Prawo rzymskie to jest w ogóle taki probierz wszystkiego. Mm-hmm. Mówi się często o naszej wielkiej tradycji wynikającej śródziemnomorskiej, tak? No to wiadomo, jest chrześcijaństwo, jest prawo rzymskie takim atrybutem. I tam się okazuje, że rzeczywiście też przerywanie ciąży pozostawało pod ochroną prawną, ale tylko wtedy, kiedy mąż się na to nie godził. To znaczy absolutnie, jeżeli wyraził zgodę na aborcję, ona była zupełnie legalna. Natomiast jeżeli kobieta to zrobiła wbrew jego woli,
czyli znowu facet decyduje.
Ukarana i tu się niewiele zmieniło. Powiedz mi, bo...
Ale tam była jedna ważna zmiana. Nie wiem, tak. Czy czytałeś się w to tak dokładnie. Był taki moment kolejnego tłumaczenia Biblii, bo później to, co było w prawie rzymskim, przeszło tak naprawdę w dużej mierze na Biblię. I ja się z kolei wczytałam w to i był takim... Pierwsze tłumaczenie było dokładnie tak, jak powiedziałeś. Czyli tak jeden do jednego do prawa rzymskiego, a później się już pojawiło. Nagle płód stał się dzieckiem.
Tak.
I nagle się okazało, że już to życie zaczyna się w matce i że to już jest dziecko i jest święte. Czyli popatrz, jak manipulując, tak, słowami, możesz łatwo dojść do takiego momentu, w którym przyjmuje się za to, za prawo, które było zawsze, tak? No bo przecież wiele osób twierdzi, że no ale przecież tak stoi w Biblii.
No tak, nie. Oczywiście.
Więc trzymajmy się tego,
ja,
tak?
Ja tylko mówię i pokazuję pewien paradoks, który polega na tym, że pierwsze już regulacje prawne, które dotyczyły właśnie ochrony płodu, tak, były związane tak naprawdę z interesem mężczyzn,
kobiet,
bo mężczyzna jako pater potestas był właścicielem kobiety, właścicielem dziecka i mógł sobie z nimi robić wszystko to, co chcesz. Dużo artykułów na łamach wysokich obcasów na ten temat. Oczywiście ja się cieszę, że one wybrzmiewają, pomimo tego, że żyjemy w cieniu no właśnie tej napiętnej sytuacji wyborczej. Czy ty widzisz jakiś taki ruch, który by pokazywał, że ta sprawa będzie jednak tematem wyborczym? No bo zwycięża taka hipokryzja, bo cały czas wraca takie zdanie, że no nie wyciągajmy aborcję, bo aborcja dzieli i tak dalej. No ja rozumiem raz, drugi, ale to jest zdaje się taki wytryk, żeby za każdym razem przed tym tematem uciekać.
Problem jest szerszy. Generalnie kobieta nie jest popularnym tematem wyborczym. Tak naprawdę. Jeżeli mówimy o, nie wiem, 500-800 plus babciowym, czyli rzucanie ochłapu, żeby ludzie się na to złapali i poszli do urn zagłosować po te pieniądze, to tak. Natomiast prawa kobiet, prawa reprodukcyjne, kwestie związane z prawem, z pracą, z równą płacą i tak dalej, tego nie ma.
No,
tak naprawdę. Tego nie ma.
Asystentów osób niepełnosprawnych.
Oczywiście. Przecież to się działo w Sejmie, tak? Przecież te kobiety były wyrzucane wręcz z tymi dziećmi z Sejmu. To jest niepopularne. Żaden tak naprawdę, z wyjątkiem może Lewicy, tylko no Lewica ma takie w tej chwili poparcie, jakie ma, żadne pozostałe ugrupowanie w ogóle tego tematu nie tyka. Popatrz, ile lat musiało minąć, żeby Donald Tusk zmienił zdanie.
No tak, Donald Tusk, który opowiadał o swoich fascynacjach Janem Pawłem II, jeszcze niedawno wziął ślub kościelny nawet.
I nagle stwierdził, że może jednak ta aborcja w tych przypadkach, no to może jest, ile lat minęło, tak? To jest dobrych kilkadziesiąt lat.
No dojrzał, więc... w wieku 70 lat.
Tylko wiesz, w tym tempie, to jest... ja nie wiem, czy moja córka doczeka tych zmian,
tak.
Wiesz.
Ale chciałbym też od ciebie dowiedzieć się też, bo bardzo mało się o tym mówi, natomiast my, mężczyźni, jakoś nie widzimy tego, albo przynajmniej staramy się, często przyznam, nie widzieć, że tak naprawdę wychowanie dzieci to jest ciężka praca. To nie jest tak, że to dziecko samo rośnie, tak jak by się wydawało. Czy ty widzisz, że w tym pakiecie, ja wiem, że oczywiście zadaję takie bardzo naiwne pytania, ale mimo wszystko uważam, że warto o tym powiedzieć w tym kontekście, w tym pakiecie rygoryzmu, no, tej ochrony, tak, życia, idzie za tym właśnie to, że matka ma taki komfort, tak, wychowania tego dziecka, jeśli chodzi o zabezpieczenie finansowe, czas i tak dalej.
No nie ma. Wprawdzie należymy do tych szczęśliwych krajów, gdzie jest macierzyński, bo przecież są kraje, w których tego nie ma. Mamy urlopy. W tej chwili przyszedł też urlop tacierzyński, więc został powiększony, więc to wsparcie ze strony ojca też może być większe. Natomiast tak naprawdę nie mamy. No, to, co ten czas, który my spędzamy z dzieckiem w domu, jest to czas, za który my tej pensji nie dostajemy. I nie wierzę w to, że kiedykolwiek się coś w tej kwestii zmieni. Tam były takie bardzo fajne wyliczenia, ja sobie kiedyś sprawdziłam, policzyłam sobie, tak, ten czas, który spędzam z dzieckiem i to nawet policzyłam sobie już ten czas, kiedy wróciłam do pracy zawodowej, czyli nie tylko ten, kiedy byłam na wychowawczym, ale też ten, kiedy przychodzę z pracy i zaczynam pracę w domu. Tam miesięcznie mi wyszło około 3000 netto pracy, tak? Pracy, tak. Która była bardzo łatwa, przeliczalna, bo to były godziny, tak, które muszę
poświęcić.
Ciężkiej fizycznej pracy, no bo wielu osobom się wydaje, że dziecko się rodzi, ono sobie tam leży na macie, później sobie bierze klocki i się bawi, a tak nie jest, tak?
Sięgnie do lodówki, ugotuje sobie
tak, wszystko sobie zrobi samo. Albo się go posadzi przed telewizor i ma się go z głowy. Tak, no, tak nie jest,
jak jest,
tak?
Zdenerwowany, poczyta książeczkę i się uspokoi.
I super, prawda? Nie, absolutnie tak nie jest. Natomiast to się w ogóle nie przewija w takim dyskursie gdzieś tam na politycznych rejonach. My jako kobiety zaczynamy o tym głośno mówić. Natomiast, tak jak mówię, nie wierzę w to, że w tej kwestii się coś zmieni, przynajmniej w kwestii płac. Natomiast wiesz, no to jest to, znamienne jest to, co powiedziałeś przed chwilą, że faktycznie to jest to prawo rzymskie, że to jest kolejny moment, o którym mężczyźni za nas decydują. I to chyba mnie najbardziej w tym kraju boli. I mając córkę, podwójnie mnie boli, że tak naprawdę to dotyczy bardzo wielu sfer naszego życia. Bo przyjmuje się, że to kobieta zostanie w domu z dzieckiem. Zauważ, że jak dziecko jest chore, to z przedszkola pierwsze dzwoni się do mamy. Zawsze. Tak. Zawsze. Nie bierze się pod uwagę tego, że ta mama też pracuje i że ta mama może być w trakcie spotkania albo jest, nie wiem, ważną panią prezes,
która właśnie...
Jak
jest dziecko zaniedbane, to też tak na ojca się
dziecko?
Za bardzo nie fuka,
tak.
Tylko na mamę.
Bo tam ojciec to nie potrafi ubrać, tak. On tam ten, no, to no matki, tak? Do lekarza mama, chociaż tu już widzę pewne zmiany, coraz częściej tych ojców widzę. W kwestii decydowania w szpitalu, podczas porodu, lekarz, ksiądz. W krajach zachodnich przecież, tak naprawdę w bardzo wielu krajach zachodnich ciążę prowadzi położna i położna odbiera poród.
No ale najpierw się zna na tym.
U nas musi być lekarz. U nas musi być lekarz. Pan lekarz, tak? Który przyjdzie i ten poród odbierze i pobłogosławi, tak?
Tak,
słowo. Pobłogosławi ten cudowny akt. Więc ten mężczyzna przewija się non-stop tak naprawdę w tym naszym życiu. Też zresztą przecież większość tych ustaw, które przeszło, no to przeszła głosem mężczyzn, tak? To mężczyźni siedzą w studiach telewizyjnych i debatują o tym, czy kobietę leczyć, czy nie leczyć, jak dopuścić tą aborcję, czy tabletki, o antykoncepcji debatują, i to kobiecej antykoncepcji, tak? Tak, no, swojej. Tak.
Znaczy, wiesz, no, biedy, to... oni głosują nad tym, ale najgorsze jest to, że oni jak gdyby wczuwają się w tej rolę
kobiet. Oni sobie uzurpują prawo do tego, że tą decyzję mogą podjąć bez łączenia w ten proces decyzyjny kobiety, i to jest przerażające.
Tak. A mam pytanie takie do ciebie, może już takie na końcu, żebyśmy nie zostawali z jakimś takim poczuciem, że no nie wiem, nic się nie da zrobić, nie tak beznadziejnie. Myślisz sobie, że są jakieś, no piszecie o tym dużo w Wysokich Obcasach też, są jakieś wzorce, które rzeczywiście by mogły kobiety zachęcić do rodzenia dzieci. Też to jest decyzja często całej rodziny, tak? Co by można było zrobić, bo no może trzeba brać jakieś przykłady z jakichś innych krajów.
No, u nas niestety głosy są w drugą stronę, czyli coraz więcej kobiet bardzo głośno mówi o tym, że tego dziecka nie urodzi.
No tak, nie, no to wiemy. Oczywiście
to
takie są badania.
Ja się nie dziwię, tak? To wychodzi z każdych badań i
jest wiele przyjmujących w ogóle reportaży kobiet, które opowiadają, że one po prostu mają już dość. To nie jest kwestia tylko tych pierwszych tygodni związanych z tym takim szokiem.
Ale to są też kobiety, które nigdy nie zaszły w ciążę wcześniej.
Tak,
one
tak.
Po prostu wiedzą, że w obecnej sytuacji ta ciąża, najpierw ciąża i później poród jest tak naprawdę zagrożeniem ich życia.
Tak.
A później patrząc na to, jak
związane
trzeba to dziecko wychować.
Tak,
cierpieniem. A później na to, jak to dziecko trzeba wychować, jakiego potrzebują nakładu finansowego, jak trudno jest przez to przez kilkanaście lat
żyć. Ile to jest wyrzeczeń. Tak.
To po prostu świadomie się na to macierzyństwo nie decydują i zauważy, że te procenty rosną. Z roku na rok te procenty rosną i to jest przerażające.
Znaczy faktycznie one rosną nawet nie tylko w opinii, tylko fakty to pokazują. Nie, ale pytam się o to, czy ty myślisz, że można by było coś zrobić rzeczywiście, tak? Żeby no nie wiem, żeby jakoś, no ja nie chcę sprowadzać wszystkiego do pieniędzy, tak, bo to też to jest takie pisowskie myślenie, damy ludziom kasy, tak, to będą...
Tylko, że wiesz co, z której strony byś nie popatrzył, to tak naprawdę wracamy do tematu pieniędzy, bo dlaczego też kobiety się nie decydują? Zobaczmy, jaka jest dostępność do żłobków i przedszkoli. Bardzo kiepska. Są miejsca, które są białymi plamami, w ogóle tych żłobków i przedszkoli nie ma, albo są, ale jest ich tak mało, że musisz dziecko zapisać, tak naprawdę będąc w ciąży, zabezpieczyć się, że się do tego żłobka czy przedszkola dostanie. I teraz kobieta ma wyjście. Albo to dziecko rodzi, siedzi w nim domu, czyli nie zarabia, tak? Bo macierzyński się kończy po roku i później, tak jak ja, to był mój przypadek, tak? Przez kolejne dwa lata siedziałam w domu, byłam na utrzymaniu męża, to mąż utrzymywał naszą rodzinę. Albo puszcza go do żłobka prywatnego, za który musi zapłacić.
No tak, w Warszawie to są całkiem niemałe kwoty.
To jest przedszkola i żłobki w Warszawie potrafią kosztować po kilka tysięcy złotych. Takie lepsze, tak? Nie powiedzmy przechowalnie, w których oddasz dziecko i trzymasz kciuki, żeby się tam wszystko dobrze potoczyło w ciągu dnia. I teraz znowu z tej pensji prawie nic nie zostaje. To jaki ty masz wybór? Tak naprawdę żaden. Więc jednym z takich postulatów, o których my od wielu lat piszemy, to jest właśnie zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli. Po prostu polepszenia tej opieki na tym wczesnym etapie, no bo później dziecko dochodzi do momentu, kiedy po prostu samo już może ze sobą zostać, tak? No kilkunastoletnie, 12-13-letnie dziecko zostanie samo, nawet lekko przeziębione w domu, nic się nie stanie, tak? I mama może iść do pracy. Natomiast do pewnego momentu tak naprawdę nie masz wyjścia. Wiele kobiet przecież, to też zmiana czasów, tak? Kiedyś kobiety wychowywały dzieci w takim, to była wielka rodzina, tak? Czyli miałeś kilka pokoleń wkoło siebie, taka cała, mówiło się, że wioska wychowuje dziecko, tak? Taka wioska wychowująca, czyli miałaś ciotki, babcie, teściowo.
Taki włoski model, tak?
Tak, wszyscy tam byli razem, tak? Teraz kobiety wyjeżdżają, no ja... Moi rodzice, moi teściowie mieszkają w Krakowie i ja przez wczesne lata życia mojego dziecka nie mogłam tak po prostu pojechać na drugi koniec miasta i podrzucić dziecko babci. Zresztą podrzucić dziecko babci też jest nie fair, bo te babcie też czasy się zmieniają, coraz dłużej pracują, chcą też pracować, czasami nie mają wyjścia, muszą pracować, bo emerytura i renta jest tak śmieszna, że z tego by się też nie utrzymały. Także popatrzcie, z której strony bym nie uderzyła, to my i tak wracamy do kwestii pieniędzy. Nie pominiemy tej kwestii pieniędzy, wiesz? Można dużo rzeczy zorganizować, ale i tak wrócimy do finansów, niestety.
Ale Donald Tusk twarz wiarygodności socjalnej, obiecał
babciowe.
Ja wiem, że jestem trochę złośliwy, no bo to też jest właśnie test. Najgorsze to, że my musimy iść na takie kompromisy, bo o Donaldzie Tusku też trzeba mówić tylko dobrze, nie wiem, czy wiesz.
Ale to słowo kompromis się przewija od samego początku. No tak, aborcyjny też jest kompromis. Tak, tak?
No ale dobrze, no, cywilizował się trochę w tej Europie, nie wiem, może wyślemy Dudę Morawieckiego, to też się cywilizują. Pagda Keller z Gazety Wyborczej, z Wysokich Obcasów, była dzisiaj moim i waszym gościem. Ja was zachęcam wszystkich do słuchania, wysłuchania, do udostępniania naszych audycji. Też możecie subskrybować je na Spotify'u, na YouTubie oraz oczywiście do wsparcia finansowego tego wielkiego projektu Braci Sekielskich. Dzięki nim możecie oglądać takie programy i między innymi takie rozmowy. To wszystko na dziś. Do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.